biedni ojcowie, kustosze tego seminarium, tego sanktuarium, misjonarze oblaci, drodzy pielgrzymi, tuście przybyli tutaj i wszyscy, którzy z nami się łączycie za pośrednictwem naszego radia. Wszyscy duszpasterze, księża diecezjalni z tego dekanatu i którzy przybyliście ze swymi grupami pielgrzymkowymi, drodzy chorzy, wraz z opiekunami. Zwraca się też do wszystkich lekarzy, pielęgniarek, wszystkich zatrudnionych w różnego rodzaju strukturach pomocy społecznej niesionej człowiekowi potrzebującemu. Wszystkim, do wszystkich przedstawicieli władz lokalnych, którzy troszczycie się o to, aby chorym i potrzebującym pomagać w różnych strukturach, w wszystkich organizacjach, między innymi tak jak Wiara i Światło, którego przedstawicieli tutaj mamy z Wrześni. Zwracam się do was wszystkich, siostry i bracia w Chrystusie, tworzący ten pielgrzymujący lud. Jesteśmy w sanktuarium kodeńskim, sanktuarium, które dla naszej diecezji tak wiele znaczy i w ogóle też dla Polski. To tutaj w nas wzbudzają się myśli i uczucia zmierzające do pokoju, do zgody, jedności. W nas odżywa i potrzeba, a jednocześnie jakieś spełnienie poczucia bezpieczeństwa. Poczujemy, że jest ktoś, kto nad nami ma pieczę, kto daje nam pewność wiary, pewność przez wiarę, kto daje nam nadzieję, nawet jeśli trzeba stać pod krzyżem. Maria to matka zawierzenia w sytuacjach krańcowych, bo taką jest sytuacja krzyża. Taką była na początku też sytuacja, kiedy na uczcie weselnej w Kani Galilejskiej zabrakło wina. To jest znak, to jest symbol tego, że tej społeczności, tej wspólnocie, tym zgromadzonym na weselnej uroczystości brakło tak radości życia, pełni życia. To symbolizuje wino. Sensu życia brakło. I tak niejednokrotnie my się bawimy różnymi rzeczami, a brak nam jest tego, co jest istotne. I takimi jesteśmy pielgrzymami tutaj, by przychodzić, by się wsłuchiwać te słowa Maryi skierowane do Jezusa, wina nie mają. Nie mają sensu życia. Cierpią. Zagraża im coś. Nie mają nadziei. I ta matka nas tutaj tak gromadzi, byśmy czynili to, co On, Jezus, każe sługom. A kazał dokonać bardzo prostego gestu napełnienia stągwi wodą. I nam też w życiu poleca czasem bardzo proste gesty, żebyśmy nie rozproszyli się w szukaniu nadzwyczajnych rzeczy, lecz umieli przysłowiowo nalewać w posłuszeństwie do stągwi naszego życia to, co my potrafimy, naszą wodę, to znaczy to, co jest zwykłym, codziennym materiałem, można powiedzieć, do naszego życia potrzebnym, a jednocześnie, kiedy to czynimy w posłuszeństwie, może stać się też znakiem radości tego lepszego wina zachowanego do końca. Ta Maria uczy nas odkrywania planu życia, sensu życia w całej jego pełni, żebyśmy nie zatrzymali na tym, że czegoś nie mamy albo coś nas boli i przestali iść, przestali wykonywać zwykłe czynności jedno wobec drugiego, służyć sobie, bo ktoś może mieć swoje plany, bo chciałby, żeby było inaczej. I mówi, ja nie będę nalewał wody do stągwi. Gdyby były złote, to bym nalewał. Gdyby się ukazał jakiś anioł i zrobił tu dla mnie jakieś cudo, to ja bym to robił. Ale taka zwykła praca. Więc tam, gdzie człowiek słabnie, gdzie traci nadzieję, gdzie doświadcza kryzysu, Maria jest z nami jako człowiek i ukazuje tego, który może dokonać przemiany, jeśli będziemy czynić to, co On nakazuje. I to przeżył według tradycji opisanej przez Kosa Sztucką tak dobrze, pięknie Mikołaj Sapieha, w swojej beznadziejności nawet posunął się do takiego gestu, przynajmniej według opowiadań, że zabrał ten obraz i przywiózł tutaj. Potem pokutował, cierpiał, ale był uzdrowiony. To przedziwne przemienienie przeżywało i przeżywa nadal tylu pielgrzymów, którzy przychodzą tutaj i uczą się tego, że Bóg ma plan na życie każdego z nas. To przeżywamy także my dzisiaj, którzy przyszliśmy i wsłuchujemy się w to słowo, w to przesłanie Księgi Sofoniasza, które czytamy każdego roku, i każdego roku jest dla każdego z nas trochę inne, czy jest inaczej odbierane, bo nasze życie jest inne. I co ten Sofoniasz mówi, wyśpiewuj, córo Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie mocarz. Ty tego nie widzisz. Patrzysz na to, co ciebie przytłacza do ziemi, na to wszystko, co ty według twoich planów widzisz, że powinno być, a nie jest, i tym się martwisz, a nie potrafisz w pełni żyć tym, co jest tobie dawane i obiecywane. Pan oddalił od ciebie wyroki, usunął twego nieprzyjaciela. Jaki to jest nieprzyjaciel? Ten największy nieprzyjaciel, który najbardziej niszczy nasze życie, to jest ten, który, trochę jak powiedziała Patrycja, wszedł w nasze życie, w nasze schematy życiowe i stale nas tak jakby nakręca, kim my powinniśmy być, co powinno nam się udać, jak powinniśmy mieć władzę nad sobą, nad drugim człowiekiem, żeby nam było dobrze, żeby było tak, jak my chcemy. I tak idziemy czasem krok po kroku i nawet nie zauważymy, że jesteśmy w rękach pod wpływem władzy nieprzyjaciela. I ten nieprzyjaciel został usunięty raz na zawsze. Przez kogo? Tego, który dał się ukrzyżować. Jezus nie wytoczył ani armat, ani łuków, strzał z łuków, ani nie polemizował z szatanem. Tylko pozwolił na sobie przekreślić ludzkie plany. Apostołowie jeszcze będą mówić, a myśmy się spodziewali, a kiedy będzie odbudowane królestwo? A powinno być zrobione to i tamto. Przyszli do Jezusa bracie, mówi, nie obchodzi cię to nic, że brat mi zabrał mój majątek. Powiedz, niech mi odda. Co Jezus z tym wszystkim zrobił? pozwolił na sobie ukrzyżować wszystkie ludzkie plany, zamysły. I w ten sposób, tak jak to mamy w obietnicy już danej na początku historii ludzkości, zmiażdżył, zgładził głowę szatana. To jest usunięcie spośród nas wroga, nieprzyjaciela, który przychodzi w owczej skórze, obiecuje, ale prowadzi do zniewolenia. I moi drodzy, my wszyscy jesteśmy wystawieni na tego rodzaju kuszenie. I młodsi, i starsi, i duchowni, i biskup, i chorzy, i zdrowi. Kto nas może z tego uzdrowić? Tylko Jezus Chrystus, na którego wskazuje Maryja. Dlatego przychodzimy tutaj i z wielką nadzieją, patrząc na nasze różnego rodzaju rany, na miejsca naszego krzyżowania, bo może brat czy siostra, czy sąsiad, czy prawnik, czy pracodawca ciebie skrzywdził, potraktował niesprawiedliwie, albo niesiesz na sobie skutki czyjegoś grzechu. I szatan mówi, buntuj się, przeprowadź swoje. Tu się uczymy tej nadziei, że być może właśnie dlatego, że mam taki krzyż, jestem ratowany z tego, żeby nie dać się wpleść, nie? Wplątać we wszelkie zależności, z których potem tak trudno wyjść. I tu z taką nadzieją przychodzimy, by mieć moc trwania przy krzyżu. Moc akceptacji naszych doświadczeń trudnych. Prorok obwieszcza, że jest pośród ciebie święty mocarz. Tam, gdzie są twoje słabości, gdzie jesteś upokorzony. Bo Pan, wielki mocarz, jest z tobą, pośród ciebie, by ciebie ratować, byś się nie dał wciągnąć w inne moce, byś nie zaczął wierzyć, że ty jesteś Panem wszystkiego, że musi być wszystko tak, jak ty chcesz. Bo to jest najgorsza choroba, jak człowiek uwierzy w siebie. To jest najgorsza choroba, której człowiek nie czuje. To jest tak, jak, przepraszam, powiem, bo być może ktoś tutaj też może być, albo ktoś mnie słucha, myślał konkretnie nawet o sobie. Chory na schizofrenię, który nie chce brać leków, bo jemu się wydaje, że on ma rację, widzi wszystko dobrze, a otoczenie z nim sobie nie może dać rady. Ale on czuje się dobrze. Tak jest z człowiekiem opętanym. Jemu wydaje się, że ma rację, bo jest Panem wszystkiego. Tak mu się wydaje. Nie widzi potrzeby uleczenia. Chyba, że przyjdzie jakiś moment, jakiś kryzys, coś w życiu pęknie, jakieś to, co my nazywamy po ludzku nieszczęściem, i wtedy się zatrzymasz i przyjmiesz ten lek, od którego człowiek chętnie ucieka, jakim jest prawda krzyża Jezusa Chrystusa. Tylko ta prawda nas może uzdrowić i wyzwolić. Dlatego my, kiedy tu przychodzimy, to przychodzimy w pokorze, prosząc o to, byśmy nie bali się tego wszystkiego, co jest trudne. I byśmy bali się tego, co nam jest proponowane jako łatwe osiągnięcie jakiegośkolwiek sukcesu, czy zrobienia pieniędzy, czy kariery. Bo to jest niebezpieczne. Przychodzimy, żeby prosić o to, o tę bojaźń pańską, byśmy nie zachłysnęli się naszym sukcesem, cokolwiek by to było. Jezus przyszedł po to, żeby nas uwolnić od fałszywych sukcesów. I On przyszedł, żeby nas nie, być z nami właśnie jako ten mocarz, który ma tyle mocy, żeby nie oderwać się od krzyża. Bo podpowiadano mu, zejdź z krzyża, a uwierzymy, będziesz bohaterem. Pokaż, co potrafisz. A Jezus był takim mocarzem, jest takim mocarzem, że potrafi nie oderwać się od krzyża. Po to On przyszedł. I po to, byśmy my od Niego się tego uczyli. Byśmy odkrywali, że On jest po to, by w nas dokonywała się Jego prawda dla naszego dobra, a nie żeby było nam dobrze tak, jak my chcemy. Bo to jest najbardziej zwodnicze. Żebyśmy tam się odnajdywali, gdzie człowiek może odkryć najgłębszą prawdę o sobie, że jest stworzony do tego, żeby w miłości zbliżyć się do drugiego człowieka. My wiemy, że tej miłości bardzo trudno zaznać, kiedy ludziom wszystko się udaje i uwierzą, że powinno się udawać według ich myśli, według ich zamysłów. Bardzo szybko tacy ludzie się rozchodzą, bo każdy chce być Panem swojej sytuacji. Tam natomiast, gdzie już dwoje, czy rodzina, czy szersze społeczeństwo, szersza społeczność uwierzą, że nie chodzi o to, żeby mnie było dobrze, tylko żebym ja potrafił kochać mocą krzyża Chrystusa drugiego człowieka, to takiej jedności, takich relacji nikt i nic nie zniszczy. Drodzy Chrystusie Panu, tutaj przychodzimy, żebyśmy odkrywali sens naszego życia, że życie jest największym darem, każde życie. To po ludzku tak zwane udane, zaklasyfikowane jako pełne sukcesu, najlepszych wyników i tak dalej, jakiekolwiek, w rankingi stale mamy. Nie? I to życie, które jest stawiane jako ostatnie. To jest trudna prawda, ale tylko ta prawda może leczyć nas wszystkich jako społeczność. Do tego, żeby przeżywać właśnie te relacje, jest potrzebne takie odniesienie do krzyża, potrzebny jest drugi człowiek, z którym wejdziesz w tę relację, jaka jest konkretnie, z jego słabościami, twoimi nadziejami, twoją mocą i niemocą. I to się najlepiej dokonuje w rodzinie. Ja nie chcę tutaj przedłużać, ale to, co dzisiaj jest tragedią naszych społeczeństw, ja mówię tak ogólnie, to jest to, że bardzo często niszczy się rodzinę. Chce się wyprodukować człowieka jakby poza tymi wszystkimi relacjami, jako jednostkę. Nie jesteśmy jednostkami dla siebie. Jesteśmy stworzeni, taki jest zamysł Boga, żeby być dla drugiego. I nie ma lepszego miejsca, naturalnego miejsca, jakim jest właśnie to, czym jest rodzina. Rodzina stała, nierozerwalna. Gdzie się uczymy więzów, współpracy, zależności, akceptacji, miłości. Gdzie nie ma takich relacji i patrzy się tylko na człowieka jako na produkt, efekt skuteczności ludzkiej. Wszystko się prędzej czy później wali. Nie? Rodzina, w której dziecko nie jest przedmiotem przetargu, jak to czasem bywa, w rozbitych rodzinach, bo za tym idą takie czy inne pieniądze, tylko jest kochana kosztem własnym. Rodzina, która jest otwarta na życie i to całkowicie, ale nie dokonuje niewłaściwych kroków, by mieć prawo do życia. Myślę o tym, co dziś w tych czasach, w tych dniach często jest na wiadomościach i tak dalej ustawa refundacji zapłodnienia pozaustrojowego. Moi drodzy, ja nie chcę wchodzić tu w żadne polemiki, tylko muszę to powiedzieć jako biskup, żebyście mnie też słuchali i ode mnie to słyszeli i byli o tym przekonani. No to są kroki, które są pozornie dobre, które rozwiązują pewne problemy, że komuś urodzi się jakieś parze, urodzi się dziecko, ale to nie jest ani leczenie bezpłodności, chociaż tak się to mówi, że to jest, to nie jest. To jest rozwiązywanie konkretnego faktu, żeby urodziło się po iluś tam próbach dziecko. I to też nie jest leczenie tego wszystkiego, czym jest brak właściwych relacji w naszej społeczności, żeby człowiek zrodzony miał właściwe środowisko. My możemy wychodzić naprzeciw tym problemom w inny sposób, czy to będzie naprotechnologia, czy adopcja dzieci. Moi drodzy, jest to bardzo ważne. Mamy dzisiaj tyle zamętu także wśród ludzi, którzy przyznają się do Kościoła. Mówię, jak to? Kościół tego nie rozumie, że trzeba tym małżonkom pomóc, czy tym parom pomóc. Kościół rozumie aż nadto. Tylko nie chce fałszywej pomocy, nie chce rozwiązania jednego problemu, żeby rodziły się kolejne problemy. To nie znaczy, że, to jeszcze podkreślam, że dzieci urodzone w ten sposób, tą metodą są gorsze. Dla Kościoła, dla Pana Boga, każde życie zrodzone w jakikolwiek sposób jest życiem, które jest cenne, które jest darem Bożym. Tylko jest kwestia wszystkich relacji, jakie dokonują się między ludźmi podczas tego całego procesu. Można powiedzieć, że to jest jedna z chorób współczesności. I ten problem bezpłodności, który jest też po części, to musimy sobie jasno powiedzieć, po części przynajmniej skutkiem naszych sposobów życia, naszej cywilizacji. Ja nie chcę też tutaj wchodzić w szczegóły, ale to się potęguje ze względu na niewłaściwy styl życia młodych ludzi. Brak docenienia czystości, nadużywanie wszelkich, czy używanie wszelkich środków, które zaburzają organizm i tyle innych czynników i psychicznych, i farmakologicznych, którzy niszczą człowieka jako tego, który jest powołany do tego, by przekazywać życie, dawać życie mocą Boga. Seksualność często uważa się za coś, co jest do użycia, a nie do przeżywania tajemnicy miłości człowieka według zamysłu Boga. Jest to trudny temat. Przedmiot użycia, a nie przeżywanie, dawaniu siebie. I chorobą jest właśnie ta próba zapobiegania czy w konkretnych sytuacjach rozwiązywania tych problemów. Moi drodzy, przyjmijcie to tutaj, w dzień chorego, te słowa biskupa jako wyraz troski. Chorych proszę o to, by się modlili, znosząc swoją chorobę fizyczną, by było jak najmniej tych chorób, które niszczą naszą mentalność, nasze społeczne współdziałanie. Dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją, którzy przychodzą, którzy się gromadzą, którzy chcą swoje życie oddawać w poddaniu się tej mocy Boga, która jest pośród nas. Wesel się, córo Syjonu. Pan jest pośród ciebie. On wie, czego Ty potrzebujesz, ma rozwiązanie, jest mocen wszystko wypełnić, ale pokazał, że to się dokonuje ze względu na grzech, który jest w nas, może się dokonać tylko drogą przez krzyż. To jest ten mocarz, który umarł i zmartwychwstał, by przebaczać winnym. I Maryja nas jednoczy wokół tej tajemnicy. I to wynieśmy z tej naszej dzisiejszej liturgii, z tego pielgrzymowania, z tego naszego spotkania się, z tego naszego słuchania słowa i naszej modlitwy. Amen.